Minęła godzina 18, to mówi Paryż, RFI. Dzień dobry, wtorek, 20 czerwca. Za oknem w Paryżu znów upał i takie słoneczko za chmurkami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Kamińskim, również autorem prasy. W drugiej części naszego spotkania o oku Picassa mówi w paryskich pasażach Krzysztof Rutkowski. O tym, gdzie schować w internecie kopię ważnych dokumentów oraz o tym, jak marzenie połączyć się za darmo z laptopa zaczyna być coraz bardziej możliwe na Cykwanu. To dwa z wielu tematów poruszanych przez Annę Bernhardt w magazynie Mieszkując w sieci. O kilku festiwalowych atrakcjach jazzowych opowie nam Katarzyna Zawicka w tradycyjnym wtorkowym spotkaniu z tym gatunkiem muzyki. Mamy dla Państwa także kolejne lekcje języka francuskiego. Naszą audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Matthias Taylor. Tyle zapowiedzi, a teraz skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Prezydent Francji Jacques Chirac inauguruje Muzeum Sztuki i Cywilizacji Afryki, Azji, Oceanii i Ameryki. 15 osób zginęło w wyniku operacji amerykańskiej na północ od Bagdadu. W zamachach i atakach giną w Iraku kolejne ofiary. Skandal w polskiej telewizji. Popierany przez LPR wiceprezes telewizji oskarżony o antysemityzm i o rasizm. Fałszywe alarmy bombowe na kilka godzin przed przylotem prezydenta George'a W. Busha do Wiednia na szczyt amerykańsko-europejski. Polska, Kostaryka 2-1 w meczu pakujących walizki na Mistrzostwach Świata. Niemcy pokonały Ekwador 3-0, obydwa zespoły awansowały do 1/8. To był skrót najważniejszych informacji dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości popołudniowo-wieczornych RFI z Paryża. W stolicy Francji prezydent Jacques Chirac zainaugurował Muzeum Branly Sztuki i Cywilizacji Afryki, Azji, Oceanii i Ameryki. W towarzystwie sekretarza generalnego Kofiego Annana i 300 zaproszonych gości, etnografów, archeologów, historyków, a także osób przybyłych z kontynentów, z których pochodzą, prace wystawiane w imponującym muzeum, odbyła się ceremonia. Zgromadzono tam 300 tysięcy dzieł, z czego 3,5 można oglądać. Reszta tkwi w magazynach. Są to maski, broń palna biała, tarcze, nakrycia głowy wodzów i szamanów, przedmioty używane w rytualnych obrzędach. Otwierając muzeum, które znajduje się w imponującym budynku przypominającym skrzyżowanie transatlantyku z lotniskowcem tuż koło wieży Eiffla nad Sekwaną, prezydent Jacques Chirac, mówiąc o narodach Azji, Afryki, Oceanii i Ameryk i ich twórczości, powiedział:
Ils sont dépositaires de sagesse ancestrale, d'un imaginaire.
Są to świadectwa mądrości przodków, wysublimowanej wyobraźni, pełne wspaniałych mitów. Są świadectwem istnienia innych form wyrazu artystycznego, arcydzieła, które nie mają czego zazdrościć najpiękniejszym dziełom sztuki zachodniej.
De mythes merveilleux, de hautes expressions artistiques, dont les chefs-d'œuvre n'ont rien à envier aux plus belles productions de l'art occidental.
Poza walorami estetycznymi i kulturowymi nie trudno dopatrzeć się w tym przedsięwzięciu, jakim jest Muzeum Sztuki i Cywilizacji Afryki, Azji, Oceanii i Ameryki, podtekstu ideologicznego, o czym mowa będzie w przeglądzie prasy w dalszej części naszej audycji. A szerzej o muzeum mówić będziemy w jutrzejszym notatniku paryskim i w czasie czwartkowych spacerów po paryskich salonach. Słuchają Państwo Paryża RFI. W wyniku ataku oddziałów amerykańskich w rolniczym regionie na północ od Bagdadu co najmniej 15 osób zginęło. Atak miał miejsce w rejonie Bakuby. Według strony amerykańskiej ofiarami są terroryści, według policji irackiej wieśniacy. Amerykanie twierdzą, że napastnicy zaatakowali patrol, ostrzeliwując go z dachu. Żołnierze odpowiedzieli ogniem, zabijając 9 terrorystów. 3 zginęło w wyniku ataku z powietrza przeprowadzonego przez śmigłowce. Kolejni terroryści polegli w czasie szturmu jednostki specjalnej, która to jednostka przeprowadziła atak na jeden z podejrzanych budynków w mieście. 3 podejrzanych zostało zatrzymanych. Znaleziono 10 sztuk broni maszynowej, jedną strzelbę myśliwską, jeden rewolwer i materiały wybuchowe. W czasie akcji jeden ze śmigłowców amerykańskich zahaczył o linię wysokiego napięcia i musiał przymusowo lądować. Nikt nie odniósł obrażeń. W serii zamachów i ataków, jakich widownią był dzisiaj Irak, co najmniej 11 osób zginęło, ponad 50 zostało rannych. Ciała kolejnych 12 osób zamordowanych strzałem w głowę znaleziono w Bagdadzie i na południu od stolicy. Wszyscy mieli zawiązane oczy, a ich ciała noszą ślady tortur. 5 z nich wyłowiono z rzeki Tygrys. Zamachy miały miejsce w samym Bagdadzie, jak też w innych miejscowościach położonych na południe i na północ od stolicy. W Kefalu, przy drodze, po której poruszał się patrol amerykański, eksplodowała bomba. Brak informacji o ewentualnych stratach. Iracka filia Al-Kaidy poinformowała o zgładzeniu dwóch żołnierzy amerykańskich, których ciała znaleziono na południu od Bagdadu. Obydwaj mieli podrażnięte gardła, to tradycyjna metoda mordowania swoich ofiar przez terrorystów muzułmańskich. W Niemczech przed sądami w Monachium i w Stuttgarcie stanęło w sumie 5 Irakijczyków oskarżonych o przynależność do islamskiej kurdyjskiej organizacji terrorystycznej i o planowanie zamachu na byłego premiera Iraku, Iyada Alawiego, w czasie jego wizyty w Niemczech przed 2 laty. Akt oskarżenia zarzuca im także zbieranie pieniędzy na prowadzenie działalności terrorystycznej w Iraku. W Indiach w wyniku ataku rebeliantów maoistowskich na wieś położoną w środkowej części kraju co najmniej 7 osób zginęło, a 2 zostały ranne. Ślad zaginął po około 25 osobach. Nie wiadomo, czy zostały one uprowadzeni przez napastników, czy też ratowały się ucieczką w chwili ataku. Rebelianci zażądali od mieszkańców wioski, aby ci przyłączyli się do ich szeregu w chwili szturmu maoistów na obóz humanitarny dla uchodźców, którzy opuścili swoje domy w strachu przed terrorystami. Mieszkańcy wsi odmówili. W 27 obozach schronienie znalazło 50 tysięcy osób. Maoiści działają w 15 na 25 stanów w Indiach. W tym, w którym znajduje się wioska, kontrolują około 15 obwodów. Od stycznia zamordowali ponad 160 osób. Twierdzą, że walczą o prawa mniejszości i prawa osób pozbawionych ziemi. Słuchają Państwo Paryża RFI. Na Litwie tamtejszy Sejm odrzucił wysuniętą przez prezydenta Valdasa Adamkusa kandydaturę socjaldemokraty Zigmantasa Balcicisa. Według AFP grozi to nie tylko kryzysem politycznym, jaki się pogłębia na Litwie, ale także może oznaczać rozpisanie przedterminowych wyborów, 14 w ostatnim 15-leciu. Najprawdopodobniej prezydent Adamkus będzie chciał tego uniknąć i można oczekiwać, że jutro po powrocie z wizyty w Turcji wystąpi z kolejną propozycją. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan wyraził znaczne zaniepokojenie doniesieniami o zamiarze przeprowadzenia przez komunistyczny reżim północnej Korei próby z rakietą międzykontynentalną dalekiego zasięgu. Annan ostrzegł Fenian, że taki krok jeszcze bardziej skomplikowałby sytuację w tym rejonie. Północno-koreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że taka próba nie byłaby naruszeniem zawartego 4 lata temu porozumienia z Japonią. Tokio jest odmiennego zdania. Rakieta Taeyptong-2 ma zasięg ponad 6,5 tysiąca kilometrów i bez trudu doleciałaby do Alaski, a niewykluczone, że na Hawaje. W Wiedniu na kilka godzin przed przylotem prezydenta George'a W. Busha do Austrii ochroniarze postawieni zostali na równe nogi w związku z, jak się potem okazało, fałszywymi alarmami bombowymi. Od rana były podobne 4 alarmy. Bush ma w Wiedniu wziąć udział w szczycie Stanów Zjednoczonych Unia Europejska, który będzie poświęcony przede wszystkim sprawom dotyczącym sytuacji związanej z irańskim programem nuklearnym. Bush, opuszczając Waszyngton, dał do zrozumienia, że Iranowi grożą poważne sankcje polityczne i gospodarcze, jeśli odmówi zaprzestania realizacji programu wzbogacania uranu. Kanclerz Austrii Wolfgang Schüssel powiedział, że jeszcze należy poczekać z sankcjami, bo Iran waha się co do oferty przedstawionej przez Stany Zjednoczone, Europejską Trójkę, Rosję i Chiny. Należy zatem z decyzją poczekać do lipca, twierdzi kanclerz Niemiec. Komentatorzy spodziewają się także poruszenia sprawy obozu w Guantanamo. Austria w tym półroczu przewodnicząca Unii będzie się domagała zamknięcia obozu. W związku ze szczytem Wiedeń przypomina dzisiaj oblężone miasto. Wprowadzono tutaj nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Zmobilizowano tysiące policjantów austriackich i amerykańskich w cywilu i w mundurach. Słuchają Państwo Paryża RFI. Rzymianie domagali się chleba i igrzysk. Władimir Putin, prezydent Rosji, uważa, że wzrastająca potęga wojskowa Rosji pozwoli na wyjście także z demograficznego kryzysu, w jakim znalazł się ten kraj. Dzieci się rodzi więcej nie tylko w państwach o wysokim standardzie socjalnym, snuł swoje prognozy Putin, ale także tam, gdzie ludzie czują się bezpiecznie, a do tego potrzebna jest silna armia. Jeśli nic nie będzie zrobione do końca XXI wieku, to populacja rosyjska zmniejszy się o połowę, ostrzegł Władimir Putin. A zatem... żołnierze, do broni!
W kilka dni po rezolucji Parlamentu Europejskiego, bardzo krytycznej wobec władz Polski, które tekst pomawia o skłonności antysemickie i rasistowskie, w Warszawie wybuchła sprawa obecnego wiceprezesa telewizji polskiej Piotra Farfała. Wczorajsza Gazeta Wyborcza ujawniła mianowicie, że 10 lat temu, jeszcze przed 20 rokiem życia, Farfał był wydawcą rasistowsko-antysemickiego pisma Front, gdzie miał się podpisywać pod takimi oświadczeniami jak nie tolerujemy tchórzów, konfidentów i Żydów. Farfał zapewnił dziennik każe, że niczego takiego nie pamięta, że teksty cytowane przez Gazetę Wyborczą nie były jego autorstwa, a jego nazwisko jako współwydawcy Frontu pojawiło się dlatego, że jako bardzo młody człowiek dał się zmanipulować kolegom z podwórka. Farfał oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej, która go wybrała, licząc na jej lojalność. Gazetę Wyborczą zaś zamierza podać do sądu o publiczne znieważenie. Zastępca redaktora naczelnego dziennika Piotr Pacewicz podkreśla w odpowiedzi, że nazwisko Farfała figuruje w stopce a jeden z tekstów jest podpisany jego nazwiskiem. 10 lat temu redagował neonazistowskie pisemko i pisał neonazistowskie treści, powiedział Pacewicz. Może twierdzić, że zmienił przekonania, natomiast fakt pozostaje bezsporny. Tymczasem wokół polskich mediów nadal trwają polityczne przetargi. Wicepremier i minister rolnictwa, przewodniczący samoobrony Andrzej Leper, oświadczył w Luksemburgu na spotkaniu ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, że samoobrona wysunęła swoich kandydatów na stanowisko szefa trzeciego programu Telewizji Polskiej oraz szefa lub zastępcy szefa Panoramy. Po to wchodzi się w koalicję, żeby zajmować stanowiska, powiedział Leper.
Sąd w Warszawie odroczył decyzję w sprawie wydania w ręce władz belgijskich przypuszczalnego mordercy młodego Belga zabitego w samym sercu Brukseli. Powodem zbrodniczej napaści była chęć zrabowania odtwarzacza MP3, który miała przy sobie ofiara, 17-letni licealista. Polak podejrzany o zabójstwo jest jego rówieśnikiem. O rok młodszy wspólnik został zatrzymany w Belgii i przebywa w tamtejszym areszcie. Sąd w Warszawie stwierdził w uzasadnieniu, że pod uwagę wzięto przepisy dotyczące międzynarodowego nakazu aresztowania w odniesieniu do nieletnich. Słuchaj Państwo, Paryża RFI. Mistrzostwa świata w piłce nożnej na niemieckich stadionach trwają, chociaż dla niektórych już się skończyły. Dzisiaj pożegnalny występ reprezentacji Polski i Kostaryki. Kostaryka zdobyła gola jako pierwsza, strzelając z rzutu wolnego. Polacy wyrównali po strzale z voleja Bosackiego. No i w drugiej połowie, w 66 minucie, ten sam zawodnik podwyższył na 2-1. Polska pokonała Kostarykę 2-1. Kończy zatem te mistrzostwa ze zwycięstwem, chociaż nie do końca jestem przekonany, czy honorowo. W drugim spotkaniu, którego stawką było pierwsze miejsce w grupie, Niemcy udowodnili trafność powiedzenia angielskiego piłkarza Gary'ego Linekera, że piłka nożna to gra 22 mężczyzn, w której Niemcy na końcu i tak zawsze wygrywają. Niemcy pokonały Ekwador 3-0. Obydwie drużyny awansują do 1/8. O tym, z kim zagrają, przekonamy się wieczorem po arcyciekawym, pasjonującym meczu Szwecja-Anglia. I po spotkaniu Paragwaju z Trinidadem Tobago. Sytuacja jest naprawdę fascynująca, dlatego że jeżeli ten drugi zespół, to znaczy Trinidad i Tobago, wygra, a Anglia pokona Szwecję, to do dalszej rundy przechodzi Trinidad i Tobago. Byłaby to największa sensacja mistrzostw. Dość powiedzieć, że ani Trinidad, ani Tobago, czyli to jedno państwo na dwóch wyspach, nie mają ligi piłkarskiej. Tam gra tak zwana Liga Bankowa. A więc trzymamy kciuki za Trinidadem i Tobago. No i żeby Anglicy wygrali ze Szwecją. I to były wiadomości RFI prosto z Paryża. Piotr Kamiński przejeżdżał dla Państwa dzisiejsze gazety, a o tym, co w nich wyczytał interesującego, dowiemy się już za chwilkę.
Le Monde drukuje dzisiaj rozmowę z politologiem Jacques'em Rybnikiem, który analizuje zwrot polityczny w krajach postkomunistycznych, a dokładnie jego zdaniem odwrót od liberalizmu. Znaczne miejsce w tej rozmowie zajmuje oczywiście Polska, gdzie, jak mówi Rybnik, nacjonalistyczno-konserwatywno-populistyczny rząd głosi jawnie gospodarczą politykę antyliberalną pod hasłem Polski Solidarnej przeciwko Polsce Liberalnej. Rybnik precyzuje, że nie przeciwko gospodarce rynkowej, ale przeciwko liberalizmowi. Rozmówca Le Monde przypomina, że Słowacja pierwsza wprowadziła podatek liniowy, ściągając wielkie inwestycje. Podatek ten był zaś symbolem nowej liberalnej Europy. W Polsce to już rzecz skończona. Na Słowacji, zależnie od przyszłej koalicji, utrzymanie tego podatku jest mało prawdopodobne. W Czechach ODS nie dysponuje tu konieczną większością. Skończył się konsensus postkomunistyczny. PiS, mówi Rybnik, to partia zerwania z przeszłością. Kraje te zdradzają zresztą przedwczesne znużenie demokracją. Antyliberalne posunięcia rządu w Polsce, takie jak wzięcie za twarz mediów czy oświaty, budzi zaniepokojenie. Oznacza to bowiem zerwanie między liberalizmem gospodarczym a politycznym. Wynika to z poczucia bezpieczeństwa na tle wejścia do Unii. Teraz już wolno sobie pozwolić na takie populistyczne ciągoty. W Polsce zerwany jest także rozejm z umiarkowanymi elitami komunistycznymi, które umościły sobie miejsce w kapitalizmie, co uznaje się obecnie za moralny skandal. A choć budzi to zdumienie, w 17 lat po pokojowym wyjściu z komunizmu, kraje, które nie dokonały dekomunizacji, nie oszczędzą jej sobie. Kwestia ta stała się jednak dzisiaj narzędziem walki politycznej. Populizm ten daleko nie zajdzie, twierdzi Jacques Rybnik w Le Monde, gdyż gospodarka przeżywa wielki rozkwit. Europa Środkowa nigdy nie miała się lepiej, kończy rozmówca dziennika. Miejmy nadzieję, że nie położą temu kresu antyliberalne, socjalistyczno-narodowe ciągoty, które z przezorności zwie się populizmem. Tyczy to zresztą nie tylko krajów postkomunistycznych. Ścigają się z nimi pod pewnymi względami kraje o solidniejszym, nawet liberalno-demokratycznym rodowodzie, na przykład Norwegia. Z ostatniej strony Le Monde dowiadujemy się o sytuacji niejakiego Johna Fredriksena, przebogatego armatora wartego 5 miliardów euro. Zrezygnował on właśnie z narodowości norweskiej, żeby nie płacić podatków. Na jesieni ubiegłego roku bowiem socjalistyczny rząd skrócił z 6 miesięcy do 3 okres, w czasie którego Norweg musi mieszkać w kraju, by być tam opodatkowany. Współpracownik Fredriksena oświadczył, że jeżeli władza chce wypłoszyć kapitał z Norwegii, to doskonale się do tego zabiera. Jego zdaniem ustawa miała zmusić Fredriksena do powrotu i tylko do tego zmierzała. Socjalistyczny premier Jens Stoltenberg zapewnia, że nawet mu to nie przyszło do głowy. Nie reformowaliśmy podatków po to, by Fredriksen mógł ich uniknąć, gdyż właśnie tacy ludzie jak on winni je płacić. Skutek? Fredriksen ich płacić nie będzie, bo właśnie został Cypryjczykiem. W prasie porannej zaś jakby już kanikuła, kolegom nie chce się nawet szerzej komentować prokuratorskiego żądania kary śmierci dla Saddama Husseina. Oglądają więc leniwie otwarte właśnie, a drogie sercu prezydenta Chiraca, Muzeum Sztuki Pierwotnej. Prezydent oświadczył przy tej okazji, że chodziło o spłatę długu wobec narodów sponiewieranych, upokorzonych i pogardzanych. Czym dowiódł, że nie miłość do sztuki, lecz ideologia przyświecała temu skądinąd pięknemu projektowi. Poza tym dzienniki poranne Wzrok mają, rzekłbyś, wbite w lazurowy horyzont nad ciepłymi falami. Ogarnęła je długa, bezczynna niedziela, o której pisze w Le Figaro Yves de Kerdrel. Przypomina nam, że to cesarz Konstantyn Wielki ogłosił 7 marca 321 roku obowiązek niedzielnego wypoczynku. Dzień siódmy był zaś dniem słońca, Sunday, Sonntag, co u Francuzów i nie tylko stało się dniem Pana, Dies Dominicus, Dimanche. Polska niedziela mówi zresztą z pogańska o dniu, kiedy nic się nie dzieje. Tym samym, ciągnie komentator Le Figaro, od stuleci jest rzeczą zwykłą, moralną i zasadną odpoczywać sobie przez jeden dzień w tygodniu, co z historii, praktyk religijnych i wiejskiego trybu życia przedostało się wreszcie i do prawa pracy. We Francji stało się tak dokładnie 100 lat temu w dniu oddzielenia kościoła od państwa. Kodeks pracy obowiązuje wszystkich pracodawców, surowiej jeszcze niż Biblia. Istnieją jednak wyjątki tyczące na przykład placówek handlowych, niezatrudniających pracowników najemnych, przewidzianych przepisami kodeksu. Kilka dni temu nie przeszkodziło to jednak wymiarowi sprawiedliwości wskazaniu na niedzielny fajrant sklepu Louis Vuittona na Polach Elizejskich, podczas gdy sąd apelacyjny w Wersalu skazywał w podobnym duchu 73 sklepy pewnego centrum handlowego. Tym razem gospodarczy nonsens nie jest dziełem zbyt gorliwej inspekcji pracy, ciągnie Yves de Kerdrel w Le Figaro. To skutek skargi pewnego byłego kupca, dzisiaj prezesa Krajowej Izby Branży Odzieżowej, który niczym cesarz Konstantyn obwołał się mesjaszem niedzielnego wypoczynku. Wspierają go niektórzy związkowcy, głosząc, iż jest rzeczą konieczną, by jeden dzień w tygodniu poświęcony był rozrywce, rodzinie i kulturze. Pięknie, ładnie, szkopuł jedynie w tym, czy to państwo ma dyktować obywatelowi, co ów ma robić w niedzielę. Czy państwo świeckie od stulecia ma dbać o dzień pański, a mer albo prefekt decydować, jakie usługi, jakie sklepy mają być otwarte w niedzielę. Druga kwestia zasadnicza dotyczy rynku pracy. Nawet lewica uznaje dzisiaj tragiczny błąd, jaki stanowił 35-godzinny tydzień pracy, owoc lewicowej mitologii. Wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba pracować więcej, a nie mniej, by stworzyć więcej bogactw indywidualnych i zbiorowych. Praca w niedzielę stanowi tu nadzwyczajną sposobność. O ile francuskie ustawodawstwo zarzuci tylko swój archaiczny dogmatyzm, można by w ten sposób stworzyć ogromną masę pracy w kraju, który ze wszystkich członków OECD szczyci się najmniejszą liczbą przepracowanych godzin. 75% mieszkańców regionu paryskiego jest za. 15% Francuzów już pracuje w niedzielę, a zarabiają na tym dwukrotnie więcej niż w dni powszednie. Handel zarabia zaś w niedzielę 35% całotygodniowego utargu. Państwo może na tym zebrać VAT i podatki od stworzonych w ten sposób dochodów. Najwyższy czas zarzucić tę hipokryzję, skoro tak zwany teleshopping działa i tak 7 dni w tygodniu, a sprzedaż internetowa trwa nieprzerwanie. Nie chodzi nawet o te kilkaset miejsc pracy w anonimowym centrum handlowym, ale o zasadę. Czy naprawdę chcemy pracować mniej, rozszerzyć usługi, dorównać najważniejszym krajom zachodnim i zaspokoić potrzeby potrzeby ludzi, których tryb życia stale się zmienia, czy też chcemy, by owe długie, bezczynne niedziele przeszkadzały wszystkim tym, co chcą pracować i zamieniały nasze śródmieścia w muzeum. Pytań tych nie można bez końca powierzać wymiarowi sprawiedliwości. Polityk musi na nie odpowiedzieć pragmatycznie. Czasy Konstantyna Wielkiego dawno minęły. Kończy Yves de Kerdrel w Le Figaro.
O najciekawszych tematach francuskiej prasy powiedział Państwu Piotr Kamiński, słucham Państwu Paryża RFI, a teraz Oko Picassa, czyli paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego. Posłuchajmy.
Picasso na ważnych listach pisał ojo, oko, wokół tkwiło ja. Yo, Picasso, człowiek, który za życia padł łupem mitu i wyniósł się na Olimp. Yo, ojo. Miliony kojarzą malarstwo współczesne z nazwiskiem Picassa właśnie i tylko z nim, podobnie jak Einsteina E równa się MC kwadrat. Picasso, geniusz, naprawdę geniusz. Picasso uprawiał wyłącznie pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki. Nie na darmo wychowywał go malarz świętych obrazów. Nie bez powodu w wieku lat 20 zaczytywał się w metamorfozach Owidiusza, tańczył sam bez bogami najczarniejszej Afryki. John Richardson, autor znakomitej wielotomowej monografii artysty, odkrył, że Picasso był wampirem. Picasso wyssał Richardsona u siebie na południu Francji. Liczy już wtedy 80 lat, starzec w pasiastej koszulce i w szerokich gaciach. Genialny cap, jak pisał Jerzy Andrzejewski. Jedli, pili, spacerowali po plaży, gadali, śmieli się, rozmawiali o ojo, o jo, Picasso. Picasso z każdą godziną stawał się młodszy, silniejszy, żwawszy, a Richardson czuł się jak u siebie. Ale jednocześnie czuł, że jakby też i wypływało z niego życie. Młode stwarzało się i więdło, stare wzbierało sokiem. W końcu młodzieńczy starzec zamknął się w pracowni i malował do rana. Starczy młodzieniec padł bez czucia i nie mógł nawet myśleć o przyszłej biografii wampira. W eseju malarz czasów współczesnych Baudelaire napisał: dwie tylko rzeczy godne są uwagi współczesnego artysty z prawdziwego zdarzenia: burdel i pasaże przez park. John Richardson zaczerpnął tytuł drugiego tomu biografii Picassa z tego właśnie eseju Baudelaire'a, ponieważ geniusz z Malagi wypełnił marzenie paryskiego poety. Picasso pokazał Richardsonowi plecy jednego ze studiów do panien awiniońskich, które, jak powszechnie wiadomo, przestawiają prostytutki. Na lewej stronie płótna Picasso uwiecznił Fernandę Olivier, osobę plasującą się bez wątpienia w pierwszej dziesiątce jego żon i kochanek, promenującą w kostiumie i z parasolką po lasku bulońskim. Chciałbym namalować wielki obraz, na którym damy jeżdżą w karocach po lesie, wyznał Richardsonowi. Dama w karocy, dziwka z burdelu. Ja to ktoś inny, powtarzał Picasso za Rimbaudem i nie dawał się złapać. Abakema, ebakema, jestem tutaj, gdzie mnie nie ma. Wnykom się wymykał, chodził skacząc po górach, przeskakując pagórki, przekreślał style, wyślizgiwał z artystycznych pułapek. Nawet jeśli jakąś rzecz wstąpił, to jakby nie wstępował. Kiedy narysował portret Stalina na pierwszej stronie Les Lettres Françaises, rozpętała się taka burza, że francuskie politbiuro kucnęło ze strachu pod stołem. Portret Stalina, wyrysowany przez Picassa, okazał się portretem Smierdjakowa. Czułko, niskie, oczka chytrawe, lewe oko na Maroko, prawe na Kaukaz. Już wiem, że Boga niet i że wszystko wolno. Kochał kochanie kobiet i uwielbiał podziw mężczyzn. Ostatnia żona Picassa, Jacqueline Roque, zdradziła Richardsonowi straszny sekret, źródło ukrytego lęku Picassa przed kobietami. Conchita, uwielbiana siostra, zmarła w wieku 7 lat na dyfteryt. Cała rodzina się modliła, by mała do zdrowia powróciła cudem. 13-letni Pablo złożył ślubowanie, że jeśli Conchita wróci do zdrowia, to nigdy już za pędzel nie chwyci. Siostrę porwała zaraza, Pablo wiedział, że przysięgał krzywo, bo nade wszystko ukochał malarstwo. I ono go wybrało, jak dyfteryt Conchitę. Siostra umarła przez niego, dla niego. Poświęciła się dla jego sztuki, uświęciwszy ją i siebie. Picasso przez kobiety płacił dług zaciągnięty u siostry. Żony i kochanki łożyły się w okamgnieniu, grając zniosłe role ofiarnic. Łoże i ołtarz, burdel i Boulogne, świętych spółkowanie. Ojo, jak nóż w ręku Abrahama. Jo, Picasso, mak. Drani, geniusz.
Były to paryskie pasaże i oko Picassa w wykonaniu Krzysztofa Rutkowskiego. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz garść informacji prosto z pierwszej ręki, jeśli chodzi o internet, czyli mieszkująca w sieci Anna Bernhardt.
Od dzisiaj we Francji dostępne są domeny z rozszerzeniem .fr dla osób prywatnych. Można więc zarezerwować sobie nazwisko rodowe lub pseudonim pod warunkiem, że ktoś już tego nie uczynił. Obowiązuje bowiem zasada kto pierwszy, ten lepszy. Dla wszystkich zainteresowanych podają adres fetwenon.fr. Można już dzisiaj spać spokojnie i nie martwić się, gdzie schować ważne dokumenty, tak aby nie przepadły w razie kradzieży, pożaru i tym podobnych nieszczęść. Oprócz tradycyjnych sejfów można teraz przechowywać kopie dokumentów w wersji cyfrowej w wirtualnych sejfach. Wystarczy przeskanować kontrakty i umowy lub jakiekolwiek inne dokumenty i wysłać je na adres www.e-coffre-fort. .fr, gdzie w każdej chwili będą dostępne w formie elektronicznej, czyli z daleka można na przykład sprawdzić klauzulę w polisie ubezpieczeniowej, numery kont bankowych czy dowodów osobistych i to nawet wtedy, gdy zgubimy oryginały. Wiele spraw nie można załatwić bez odpowiednich dokumentów, a gdy są potrzebne te, które właśnie zostały w zgubionym pudle podczas ostatniej przeprowadzki, to naprawdę bieda. No chyba, że złożyliśmy kopię w elektronicznym sejfie. Marzenie o połączeniu się za darmo z internetem ze swojego laptopa, będąc w kawiarni czy restauracji, zaczyna się powoli realizować nad Stekwaną. Irlandzka firma Free Hotspot pod adresem free-hotspot.com proponuje darmowe punkty dostępu Wi-Fi finansowane przez reklamę. Na razie jest ich jeszcze bardzo mało, zaledwie 40 we Francji, z czego większość w Paryżu, ale to dopiero początek. Pod adresem zaś www.steganos.com/freescript dostajemy się do serwisu, który za darmo zaszyfruje nasze maile. Wystarczy w odpowiednim okienku wpisać swój tekst, wybrać hasło dla zabezpieczenia i kliknąć na start, aby natychmiast otrzymać zaszyfrowaną wersję, którą następnie można wkleić do maila lub jakiegokolwiek innego edytora tekstu. Te same czynności wykonane w odwrotnej kolejności wywołują rozszyfrowanie tekstu. Uwaga jednak, jeżeli nie zachowaliśmy oryginału i zapomnieliśmy, jak brzmi hasło, to jesteśmy w poważnym kłopocie, ponieważ szyfr jest 256-bitowy, praktycznie nie do złamania nawet przez najtęższe głowy. Tytuł witryny tygodnia Radio France przyznało oryginalnej inicjatywie przeznaczonej dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat pod adresem lesz.zinfo.com. Jest to witryna prezentująca dziennik telewizyjny dla najmłodszych. Sympatyczna prezentatorka Julia przedstawia w ciągu 5 minut w sposób przystępny i interesujący najważniejsze wiadomości ze świata dorosłych językiem strawnym dla najmłodszych. Jak nowoczesna technologia sięga do odwiecznych sposobów wymiany usług? Potrzebujesz opiekunki do dziecka, nauczyciela gry na gitarze lub hydraulika do zreperowania kranu, a sam możesz udzielić lekcji angielskiego, naprawić samochód, a może lubisz pracować. Nowa witryna trok-service.com może pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie spotkania z jednej strony osób posiadających jakieś kompetencje lub umiejętności, a z drugiej poszukujących pomocy w konkretnych przypadkach. Ma to być wzajemna pomoc wśród osób, które nie mają środków, aby za tego rodzaju usługi płacić ceny rynkowe. Nowością w porównaniu do innych istniejących już platform wymiany usług jest tu fakt, że osoba udzielająca usługi nie musi koniecznie potrzebować czegoś w zamian od osoby, która ją odbiera. Trok Service wprowadził bowiem wirtualne pieniądze pod nazwą Sol. Dzięki nim, jeśli na przykład naprawimy komuś komputer, na nasze konto wpływa 10 soli, którymi będziemy mogli opłacić zakupioną u kogoś innego usługę. Dla zapewnienia minimum gwarancji, serwis prowadzi system ewaluacji na wzór eBaya. Internauci nawzajem oceniają jakość świadczonych usług. Aby korzystać z tego serwisu, wystarczy się do niego zapisać. Członkostwo jest na razie całkowicie bezpłatne, a nowo przybyli otrzymują w prezencie równowartość ceny dwugodzinnej usługi.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 39. Une grève à Paris. Każdego ranka po przyjściu do biura Philippe Cadet czytał Le Quotidien du Commerce, gazetę, w której pracował Paul Duval. Z tej to gazety dowiedział się, że nieuchronnie szykuje się strajk, po francusku une grève, a dokładniej strajk transportu. Obsługa metra i kierowcy autobusów zapowiedzieli właśnie strajk. Ogłosić zapowiedź strajku to po francusku déposer un préavis de grève.
Croissance en baisse, chômage en hausse. Tiens, tiens, une grève. Tu as vu, Isabelle? Les conducteurs de métro et de bus ont déposé un préavis de grève. Pour la semaine prochaine.
Encore une grève? Heureusement que le salon est terminé. Comment vas-tu venir travailler la semaine prochaine?
On verra ça la semaine prochaine.
No i doczekaliśmy się zapowiedzianego strajku. Trwał nawet uporczywie przez 2 tygodnie. Ani metra, ani autobusu. Każdy radził sobie jak mógł, żeby dotrzeć do pracy. Samochodem, na rowerze, albo jak ja, na piechotę. Co do pana Petitbon, godzinami w swoim aucie tkwił w korkach. W tych słynnych już embouteillage. Vous avez venu comment?
Non, Daniel. Il faut dire vous êtes venu comment?
No jasne, niektóre czasowniki, jak venir, odmieniają się w czasie przeszłym złożonym, czyli w passé composé, ze słowem posiłkowym être. Jak na przykład je suis venu, il est tombé, tu es arrivé, nous sommes entrés, vous êtes parti, ils sont rentrés. Et vous êtes venu... Par la voiture?
Je ne suis pas venu par la voiture, Daniel. Je suis venu en voiture et dans les embouteillages.
Ojej, znowu błąd. Uch, te przyimki. O poruszaniu się na nogach mówimy tak. A pied, a cheval. Jeśli natomiast mamy do czynienia ze środkami transportu, to może być à vélo albo en vélo, ale en train, en métro, en avion i en voiture. Combien de temps avez-vous mis?
3 heures dans les embouteillages.
3 heures? Tak więc w każdej rozmowie pojawiały się 2 pytania. Comment êtes-vous venu? I combien de temps avez-vous mis? Ewentualnie to drugie pytanie w troszkę innej formie. Vous avez mis combien de temps?
Comment êtes-vous venu, Daniel?
À pied, madame.
À pied? Et vous avez mis combien de temps?
J'ai mis 1 heure. Czasami pan Petitbon proponował, że mnie odwiezie do domu samochodem. W tych okropnych korkach nie posuwaliśmy się jednak szybciej niż pieszo.
Regardez-moi ça! Incroyable! Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Est-ce qu'il y a des grèves comme ça dans votre pays, Daniel?
Pas comme ça.
Ici, des grèves comme ça, c'est normal. Du moins dans le secteur public.
Seulement dans le secteur public?
Pas seulement, mais principalement. Chez Paragem, on ne fait jamais grève.
Pourquoi?
Dans le secteur privé, et surtout dans les petites entreprises, on ne peut pas s'arrêter de travailler. Les petites entreprises sont trop fragiles. Si les clients ne sont pas satisfaits, ils vous quittent et c'est tout de suite la faillite.
La faillite?
Oui, la faillite. On n'a plus de clients, on n'a plus d'argent, on ne peut plus fonctionner et c'est la fermeture. Vous comprenez, Daniel?
Oui, oui. W samochodzie słuchaliśmy radia. Oczywiście wciąż była mowa o strajku.
Strajkujący wysuwali dwa postulaty, czyli deux revendications. Żądali mianowicie podwyżki płac, une augmentation de salaire, oraz zwiększenia liczebności personelu, une augmentation des effectifs. Przypominam sobie pewnego działacza związkowego, pana Rondel, z którym często robiono w radiu wywiady.
Monsieur Rondel, que demandez-vous au juste? Que demandent les grévistes?
Nos revendications sont claires. Nous voulons d'abord une augmentation de salaire.
La direction a fait des propositions précises. Qu'en pensez-vous?
La direction propose 3% d'augmentation. Ce n'est pas sérieux. Nous voulons 8% d'augmentation. De plus, nous demandons une augmentation des effectifs. Nous ne reprendrons le travail que si ces deux revendications sont satisfaites.
Autrement dit, la grève continue.
Oui, la grève continue. Plus que jamais.
Monsieur Rondel, je vous remercie.
Eh bien, vous avez entendu, Daniel. La grève va continuer et les embouteillages aussi. Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 40. Le chômage a encore augmenté. Jak każdego ranka, tak i tego, Philippe Cadet zabrał się do czytania Le Quotidien du Commerce, gazety, którą parażem prenumerował.
Fin de la grève. Les grévistes ont obtenu satisfaction. Je crois que la grève est terminée.
C'est une bonne chose.
Augmentation du chômage de 0,6%. Hein, le chômage a encore augmenté.
Bientôt, nous serons tous au chômage. Tu n'as pas peur, toi?
Peur de quoi?
Peur d'être au chômage.
Il n'y a pas de raison. Paragem est une entreprise dynamique.
Peut-être. Et vous, Daniel, avez-vous peur du chômage?
Chômage, bezrobocie. Czy ja się tego boję? Raczej nie, jeśli mam być szczera. Na szczęście, jak dotąd, zawsze znajdowałam pracę. Non, j'ai de la chance. Je n'ai été jamais en chômage.
Au chômage. Vous n'avez jamais été au chômage, Daniel.
Non, tak. Être au chômage. Je ne suis pas au chômage et je n'ai jamais été au chômage. I oczywiście przysłówki takie jak nigdy, jamais, zawsze, toujours, już, déjà umieszczamy pomiędzy czasownikiem posiłkowym i participe passé. Je n'ai jamais été. J'ai déjà été. J'ai toujours eu.
En tout cas, moi, j'ai toujours eu peur du chômage.
Toi? Il n'y a pas de raison. Tu es une vraie professionnelle.
Je connais de vrais professionnels qui sont au chômage.
Peut-être, mais le chômage touche d'abord les jeunes.
Et je ne suis pas jeune, peut-être.
Je parle des jeunes sans expérience professionnelle.
Ah, bon.
Rozmowa została przerwana telefonem Paula Duval, dziennikarza z Quotidien du Commerce.
Allô, monsieur Cadet?
C'est lui-même.
Bonjour, monsieur Cadet, Paul Duval à l'appareil. Monsieur Cadet, vous savez que beaucoup de jeunes sont au chômage, n'est-ce pas?
Je sais.
Eh bien, je me pose une question, monsieur Cadet, une question importante.
Quelle question?
Y a-t-il du travail pour les jeunes dans la vente?
Dans la vente? Comme vendeur?
C'est ça, monsieur Cadet, comme vendeur, comme attaché commercial. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas?
Je vois.
Mais attention, je veux dire vendeur dans une petite entreprise comme Paragem. Qu'en pensez-vous, monsieur Cadet?
Sans doute, il y a plusieurs types de vendeurs.
Plusieurs types de vendeurs?
Oui, des vendeurs classiques, des représentants, des technico-commerciaux.
Des technico-commerciaux?
Oui, le vendeur technico-commercial. Un technico-commercial vend des produits techniquement complexes. Pour bien conseiller ses clients, il n'est pas seulement vendeur, mais aussi un technicien.
Ah oui.
Więc un technico-commercial sprzedaje produkty pod względem technicznym skomplikowane. Żeby dobrze doradzać klientom, musi on być nie tylko sprzedawcą, ale również technikiem.
C'est très intéressant ça. Il y a donc sûrement du travail pour les jeunes dans ces mille métiers de la vente, n'est-ce pas?
Sûrement, monsieur Duval.
Paul Duval ciągle dzwonił i zasypywał pytaniami, często używając zdanka n'est-ce pas, które jak polskie prawda ma skłonić rozmówcę do podzielania poglądu. Przyjęło się już, że wieczorami pan Petit Bon odwoził mnie do domu swoim autem. Przeważnie słuchaliśmy radia. Kiedyś, pamiętam, zrobiono wywiad z pewną młodą dziewczyną, chyba Sylwii, która od 8 miesięcy poszukiwała pracy.
Sylvie, pouvez-vous nous dire quelle est votre formation?
J'ai étudié la vente dans une école de commerce pendant 3 ans.
Et ensuite?
Eh bien, à la sortie de l'école, je cherchais du travail. Donc, j'ai envoyé des lettres aux entreprises avec mon curriculum vitae.
Avez-vous reçu des réponses?
Quand on me répond, c'est pour me dire que je n'ai pas d'expérience professionnelle et qu'il n'y a pas de travail pour moi.
Młodzi ludzie we Francji poszukujący pracy wysyłają do rozmaitych firm list z załączonym życiorysem. Życiorys nazywa się po francusku curriculum vitae. Jednak bardzo często, tak jak Sylwii, nie dostają żadnej odpowiedzi. Bezrobocie najdotkliwiej odczuwa młodzież, ludzie nieposiadający praktyki zawodowej. Przypomniałam sobie wtedy rozmowę Isabelle Mercier z Philippem Cadet, której byłam świadkiem.
Je connais de vrais professionnels qui sont au chômage.
Peut-être, mais le chômage touche d'abord les jeunes.
Et je ne suis pas jeune, peut-être.
Je parle des jeunes sans expérience professionnelle.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Pozwolę sobie polecić uwadze szanownych państwa dwa filmy, które właśnie ukazały się w wersji DVD na rynku francuskim. Oba mają już swoje lata, nie zmniejsza to jednak ich wartości. Pierwszy to Tour de Minuit, zrealizowany w 1985 roku przez Bertranda Tavernier, film, który dostał Oscara za najlepszą muzykę, zrealizowaną przez Herbiego Hancocka, oraz Cezara za najlepszą muzykę i najlepszy dźwięk. Drugi to film Clint Eastwooda, aktora i reżysera, którego wielką pasją jest jazz. Dał zresztą bardzo jasny dowód swej miłości do jazzu, przekazując ją swemu synowi, który jest dobrym kontrabasistą. Być może stałby się nim i bez udziału ojca, ale to jednak dzięki niemu nie tylko od dziecka chodził na koncerty i sam grał, ale miał również wstęp za kulisy, gdzie spotykał największe sławy jazzowe. Film Eastwooda opowiada o smutnym życiu jednego z najznakomitszych saksofonistów w historii muzyki, Birda, czyli Charlie Parkera. W roli tytułowej wystąpił Forest Whitaker, a film ukazał się na ekranach w 1988 roku. Oba filmy są obecnie w sprzedaży promocyjnej, a oba niewątpliwie warte są tego, żeby je mieć. Czas na muzykę Charlie Parker. W miesiącu mamy kilka festiwali w regionie paryskim. Od 20 czerwca do 2 lipca odbywać się będzie festiwal Vanguin. Ma on już, no może nie bardzo długą, bo 6-letnią, ale utwierdzoną tradycją. W tym roku wśród zaproszonych gości mamy m.in. Diane Reeves, Carlon Bley, Mighty Mo Rogersa, Jean-Jacques Hamilton, kwintet Herbiego Hancocka. Posłuchajmy Carly Bley z zespołem w jej własnej kompozycji Funny Bird Song. Thank you.
Od 24 do 30 czerwca mamy festiwal w Pawilon Subua w 93 Departamencie z kwintetem René Utregera, kwintetem Xavier Richardo, Big Bandem Marco Luisa. Festiwal otworzą fanfary zespołu Original Dixieland 77 grającego radosny jazz nowoorlański. W TIE w Departamencie 94 mamy festiwal muzyki francusko-amerykańskiej. To właściwie nie jest festiwal jazzowy, ale ogólnie muzyczny jazz zajmuje tam tylko pewną część, a celem festiwalu jest pokazanie wzajemnych wpływów muzyków po obu stronach Atlantyku. W podparyskiej La Défense festiwal jazzowy już trwa, zaczął się 15, ale mamy jeszcze sporo przed sobą, bo skończy się dopiero 2 lipca, a przed nami jeszcze m.in. koncerty Elisabeth Contomanu, Madeleine Peru, Demi Evans, Davida Murraya, no i tegorocznych laureatów jazzowych Wiktorii, Big Bandu Freda Palema, Le Sacre du Tampon. Posłuchajmy tej grupy, a ich występ dedykują tym słuchaczom, którzy wyrazili za naszym pośrednictwem uznanie dla granej przez nich muzyki.
No i tak pięknym akordem jazzowym dojechaliśmy prawie do końca naszej audycji. Jeszcze zostało troszeczkę czasu do godziny 19. Ja chciałbym tylko przypomnieć Państwu najważniejsze informacje dnia w skrócie. Prezydent Francji Jacques Chirac zainaugurował Muzeum Sztuki i Cywilizacji Afryki, Azji, Oceanii i Ameryki. 300 tysięcy różnego rodzaju przedmiotów tych kultur, z tego 3,5 tysiąca wystawionych w muzeum. 15 osób zginęło w wyniku operacji amerykańskiej na północ od Bagdadu. W zamachach i atakach giną w Iraku kolejne ofiary. Skandal w polskiej telewizji. Popierany przez LPR wiceprezes telewizji jest oskarżony o antysemityzm i o rasizm. Fałszywe alarmy bombowe na kilka godzin przed przylotem prezydenta George'a W. Busha do Wiednia na szczyt amerykańsko-europejski. Główny temat szczytu to sprawa arsenału irańskiego oraz programu realizacji uzdatniania uranu oraz również obóz w Guantanamo. Polska Korsyka 2-1 w meczu pakujących walizki na Mistrzostwach Świata. Niemcy pokonały Ekwador 3-0. Obydwa zespoły awansowały do 1/8. A dzisiaj wieczorem fascynujące spotkania Paragwaj, Trinidad, Tobago i Szwecja, Anglia. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.